Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mówiliśmy o tych wieżykach, o bocianach ostatnio, jak ja byłem przy mikrofonie. Pamięta pan?
Tak, oczywiście.
Ale ciekawe to wszystko jest, wie pan? Skąd pan to wszystko wie? No.
To po prostu zainteresowania od dziecka.
Tak?
Od takiego wieku, jak ta dziewczynka tam, którą słyszałem w tyle.
Martyna.
Jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej?
Tak, od kiedy zacząłem się uczyć czytać, czyli 5 lat.
To pan już 5 lat miał, już czytał. No proszę, zaczął.
No to tak zaczynałem wtedy, nie? Siostra mi pomagała, starsza, tak jak właśnie tam ksiądz rozmawiał. Ona mi czytała. W końcu już sam się chciałem nauczyć, bo ona się denerwowała czasami.
No tak, ale to są piękne, piękne wspomnienia, prawda?
No oczywiście.
Rodzina,
tak.
Tyle miłości. I to było, gdzie pan mieszkał? W Olsztynie?
No nie, ja urodziłem się w Olsztynie, ale mieszkałem w pięknej wsi na Warmii, niedaleko Olsztyna. Blisko Barczewa, wśród lasów. Miejscowość się nazywa Lipcowo.
Lipcowo,
myślę, że to miejsce,
tak?
Zamieszkania też miało wpływ na zainteresowania, tak.
Ale bo tam jest przyrody dużo. Naprawdę piękne tereny, prawda?
No tak, oczywiście.
Takie tak. Powiedziałbym, nieskażone przez człowieka.
Zmieniają się było. Też, ale wciąż bardzo bogate są pod względem przyrodniczym. No dużo rzeczy się na to składa i to, co zostawił nam lodowiec i stosunkowo niski stopień uprzemysłowienia, który oczywiście miał wpływ na stan bezrobocia, ale na szczęście to też się już zmienia. No i oczywiście obecność wód na Warmii, Mazurach, to też decyduje o tym wielkim bogactwie i stosunkowo północne usytuowanie już graniczące tam z terenami.
Piękne tereny, panie doktorze.
Tak, generalnie tak.
Ja pamiętam, do Olsztyna jeździłem przez 2 lata i tam maturę robiłem. Piękne tereny i ludzie są trochę inni ludzie niż w innych rejonach Polski.
No tak, niestety, to znaczy w tym sensie niestety u nas ludzie pochodzą z różnych zakątków, także i z Kresów, i z Wileńszczyzny, i z Wołynia, i przede wszystkim bardzo dużo z Mazowsza, sąsiednich Kurpi, bo mieszkańcy mieli najbliżej na opustoszałe i
tak,
przejęte
tak.
przez Polskę tereny dawnych Prus. No i wiele osób też później, jak to w każdym normalnym kraju, przyjeżdżało, studiowało, zostawało tu lub z innych względów trafiało do naszego regionu, także w porównaniu do sąsiedniej Suwalszczyzny, gdzie sąsiedzi mieszkają z dziada, pradziada, u nas jest troszkę inaczej.
Mhm. Pięknie, no ale piękne. Ja bardzo miło wspominam akurat w Olsztynie, ale w Braniewie tam tylu dobrych ludzi.
Również ciekawe okolice.
Piękne tereny też.
Bardzo bogate również, tak. Zalew Wiślany, no tak. I tam są bardzo interesujące kompleksy leśne. Bardzo żyzne, bogate, z bukiem, lasy grądowe, czyli wielogatunkowe lasy liściaste. Jeszcze też wiele osobliwości się tam zachowało dzisiaj. Tak.
No właśnie, a dzisiaj o owadach, prawda? Tak powiedzieli
dzisiaj,
mi.
Dzisiaj.
Owady pełni lata, prostoskrzydlate szarańczaki, pasikoniki, koniki, świerszcze. One koncentrują się na łąkach, prawda? No to może pan powie trochę o nich, bo to gdzie? U nas są te szarańczaki też są?
No tak. No dzisiaj chcieliśmy powiedzieć parę słów o owadach. Oczywiście to jest temat rzeka, ogromny. W zasadzie można by całą audycję poświęcić, nawet by zabrakło czasu, jakimś konkretnym, bardziej znanym gatunkom, ale oczywiście owady pełni lata. To oczywiście to naturalnie także i motyle dzienne, i błąkówki, bardzo bogate gatunki rodziny. Czyli pszczoły, samotnice, osy, grzebaczowate, bardziej znane specjalistom, dla nas kojarzące się tylko z uciążliwością teraz właśnie, między nimi w końcu lata, kiedy wlatują do mieszkań osy w poszukiwaniu pokarmu, czy zbawione różnego rodzaju zapachami z naszych otwartych okien. Ale ja chciałbym powiedzieć parę słów na temat prostoskrzydłych, które kojarzymy przede wszystkim właśnie z tymi wszystkimi niepozornymi owadami, kiedy, to znaczy konikami polnymi, świerszczami, pasikonikami i kilkoma innymi, kilkunastoma innymi gatunkami. No, ucichły ptaki, usłyszeć można jeszcze gdzieś tam na polach będąc, żurawie. Znikły bociany z małymi wyjątkami. Wczoraj jeszcze oglądałem jedną spóźnioną parę, która karmi dwoje pismąt niedaleko Szczytna na południu Mazur i rozmawiałem nawet z gospodarzami w sąsiedztwie, żeby w razie czego dali mi sygnał, jeśli któryś z rodziców odleci, a małe zostaną bez opieki, ale jeszcze są oboje rodzice i samiec i samica i intensywnie karmią, ale ciągle się boimy, czy zdążą je wykarmić, jeśli pęd wędrówki przeważy, to mogą je pozostawić i wówczas trzeba będzie się nimi zająć, ale to nie znaczy, że na pastwiskach, łąkach, na skrajach lasów nie usłyszymy głosów. Teraz właśnie, gdybyśmy sobie tak wyszli, taki dzień jak dzisiejszy, bardzo gorący, słychać wszędzie właśnie prosto skrzydłe. To jest grupa owadów, która chyba jest najbardziej zróżnicowana, jeśli chodzi o wydawanie różnego rodzaju dźwięków. I te głosy są dla nas, tak jak niektóre ptaki, symbolem pełni lata, bo wszyscy i właściciele ogródków działkowych, i ogrodów, i pól. I także każdy z nas, kto jest poza gdzieś w środowisku przyrodniczym, nawet w mieście, słyszy śpiewające pasikoniki zielone, pasikoniki śpiewające, duże, to są bardzo duże owady o długości kawa do 6 centymetrów, nawet więcej. Ale usłyszymy też różnego rodzaju małe gatunki w trawach. Bardzo zróżnicowane są te śpiewy. No i niestety jest to bardzo trudna grupa. Wystarczy, że zrobimy kilka kroków na poboczu leśnej drogi, gdzieś na wrzosowisku czy na skraju lasu i zrywają się na nieużytku, na pastwisku, zrywają nam się, no mogę powiedzieć nawet dziesiątki różnej wielkości, które dłuższymi, mniejszymi skokami przeskakują. Niektóre potrafią latać, lecą na odległość 30, nawet 40 metrów. Inne z kolei nie potrafią latać, to znaczy ich skrzydła zostały uspecznione, więc znikają po krótkich skokach w trawach, chowają się. A barwy mają znakomite, są wspaniale przystosowane swym ubarwieniem do otaczającego je tła, więc to jest w zasadzie ich jedyna obrona przed licznymi wrogami, wśród których są naturalnymi, wśród których między innymi są liczne gatunki ptaków, ale także ssaki, bociany, które tu wspomniałem, latem bardzo chętnie odżywiają się prosto skrzydłymi. Jest tu duże zróżnicowanie gatunków. Są to owady, które przede wszystkim są bardzo mocno uzależnione od ciepła, więc te upalne dni, które teraz mamy pod koniec lata, to jest dla nich po prostu wymarzona pogoda. Z drugiej strony Polska nie należy do najcieplejszych krajów. No i dobrze, jesteśmy zadowoleni z naszego klimatu miarkowanego, który zresztą cały czas się ociepla, staje się cieplejszy. Stąd gro gatunków na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków z tego rzędu, po prostu skrzydłych. Zamieszkuje strefy tropikalne, subtropikalne w Europie. Jest ich bardzo dużo w krajach wokół Morza Śródziemnego. U nas ta fauna nie jest zbyt bogata, jeśli chodzi o... mamy 105 gatunków z tego tak naprawdę... Aktualnie około 82, choć to się zmienia. Jakiś czas ostatnio intensywnie ta grupa jest badana i coś tam się odnajduje. Do tej grupy prosto skrzydłych należy jeszcze kilka innych podrzędów, w tym między innymi modliszki, taraczany i skorki. No i szarańczaki. To wszystko nazywamy prosto skrzydłymi, a te wszystkie pasikoniki należą właśnie głównie to są właśnie szarańczaki. Następują tu też zmiany u tych gatunków. Ocieplający się klimat sprawia, że niektóre do niedawna bardzo rzadkie, występujące zaledwie w kilku miejscach w kraju, jak na przykład długoskrzydlak sierpoż, rozpoczęły ekspansję i praktycznie w ciągu ostatnich 10 lat zasiedliły cały kraj. Podobne tendencje widać jeszcze o kilku innych gatunków, między innymi tu na Mazurach trwa odbudowa populacji trajkotki czerwonej. Jest to bardzo ciekawy szarańczak, który w czasie lotu wydaje taki właśnie trajkoczący dźwięk, stąd taka odpustowa zabawka, którą nazywaliśmy trajkotką z czasów dzieciństwa, przypomina właśnie trochę ten dźwięk i stąd ta polska nazwa. Są wśród nich także gatunki zagrożone. Kilka wymarło, między innymi brodawnica związana ze żwirowymi brzegami rzek. Kilka innych jest poważnie zagrożonych, między innymi świerszczyk leśny, trajkotka, którą wspomniałem w latach 80. gwałtownie zmniejszała swą liczebność. Nie wiadomo, co było tego przyczyną. Myślę, że między innymi także opryski lasów w końcu lat 70., ale chyba nie tylko to do końca było przyczyną spadku liczebności. Inne znów zwiększają swą liczebność i miejmy nadzieję, że będą się u nas dobrze czuły. Generalnie cała grupa też cierpi, jak wiele innych grup zwierząt, w związku z tym, że ubywa siedlisk, czyli te tereny piaszczyste, nasłonecznione, które zostały wyłączone z produkcji roślinnej w sąsiedzkiej miejscowości. Tu w takich regionach jak właśnie Warmia i Mazury czy Pomorze, w sąsiedztwie jezior są wykorzystywane pod normalną zabudowę, ale też zabudowę letniskową. Część wcześniej była zalesiana tych terenów. No i oczywiście wiele wygodnych środowisk znika w wyniku intensyfikacji działalności rolniczej. Ale mam nadzieję, że większość gatunków przetrwa. Niektóre, które umieszczone są na czerwonej liście, zwiększają swoją liczebność albo na nich nie jest taki zły, jak do tej pory się to wyglądało. Między innymi na pierśnik torfowiskowy, bardzo ciekawy, taki dość barwny szarańczak żyjący na wilgotnych łąkach, przynajmniej w naszym regionie i na sąsiednich Kurpiach ma się zupełnie dobrze.
Panie doktorze, dobrze, a jak to jest, no właśnie, ja mam takie może bardzo naiwne może pytanie, bo tak w mieście to człowiek nie widzi tego, no widzi jakąś tam muchę, komara, coś takiego, a nie takie różne właśnie, jak tam prosto skrzydlate, może rzadko. Ale to jest po prostu potrzebne, to wszystko jest potrzebne, czy można by, mogłoby nie być po prostu na przykład tych wszystkich, tych pasikoników, jakichś tam koników, świerszczy, szarańczaków. No, powiedzmy, że no nie mamy tego. Ale rzeczywiście, bo w miastach nie ma.
No, w miastach są, tylko w tych wszystkich miejscach, gdzie jest trochę zieleni, tak. Wysokiej roślinności, one się też tam odnajdą i jestem przekonany, że nawet w dużych miastach, na skwerach, w kompleksach ogródków działkowych spotkamy też przynajmniej kilka, może nawet kilkanaście gatunków. Nie zawsze są one mile widziane przez działkowców, na przykład turkuć podjadek, taki troszkę nietypowy, z rodziny świerszczowatych, taki prawdziwy olbrzym, który wyglądem i budową trochę przypomina kreta, stąd w niektórych krajach nazywany jest krecim świerszczem, kopie norki, ma kończyny przekształcone w takie szerokie łapy, a inne znów spotkamy w wysokiej zieleni, jak pasikonika zielonego czy śpiewającego. No oczywiście jest to bardzo ważna grupa, która my patrzymy na szarańczaki trochę tak jeszcze z lekkim może nie przerażeniem, niepokojem, ponieważ sama nazwa całego podrzędu wzięła się z tego od szarańczy wędrownej, która kojarzona była z ogromnymi stratami w rolnictwie, gdy pojawiała się tu, także w przeszłości Europie, nawet na wschodnich krańcach Polski. Dziś szarańcza także jest spotykana w naszym kraju, ale to są pojedyncze osobniki nie tworzące tych wielkich stad, jak to jest w Afryce. No i tak niektóre osoby niewprawione czy nie zajmujące się tym kojarzą przede wszystkim szarańczaki z stratami powodowanymi w rolnictwie, to co zawsze kojarzyło się z pojawami, ogromnymi pojawami szarańczy wędrownej. Natomiast owady te są bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, ponieważ same szarańczaki są ważnym składnikiem diety wielu innych grup zwierząt, no chociażby ptaków. Z drugiej strony same również jest wśród nich wiele gatunków drapieżnych, chociażby pasikonik zielony, którego dużą część pokarmu stanowią inne gatunki owadów, które on zjada, łatczyn, brodawnik również. Dominują gatunki roślinnożerne i o takiej diecie mieszanej, czyli częściowo są drapieżnikami, częściowo zjadają rośliny, ale zjadają one pospolite gatunki roślin rosnące na naszych polach, łąkach, przydrożach, wiele gatunków chwastów. Stąd jest to ważny element środowiska, tak jak wszystkie inne zwierzęta, tego, co nas otacza. Wyobraźmy sobie, że zabrakłoby tych właśnie owadów. Idziemy do lasu, idziemy na łąkę, na skraj lasu, jesteśmy na brzoskowisku i jest po prostu cisza. Nic się nie odzywa, poza oczywiście burczeniem przelatujących czmieli czy jakichś innych dużych błąkówek. Także ja sobie tego nie wyobrażam. A po drugie, co jadłyby w pełni lata nasze bociany? No, nie dałyby rady bez tej grupy przetrwać u nas.
Niesamowite, niesamowite. A co się robi z nimi w zimie na przykład? No, gdzie?
To bardzo dobre pytanie, proszę księdza.
Jak jest mróz zwłaszcza taki, nie?
Tak. No niestety osobniki dorosłe, które rozpoczęły swoje życie aktywność wiosną, po okresie rozmnażania w pogodach składają jaja. Często są to różne porcje w różnych miejscach. Bardzo często jest tak, że są to jaja złożone w tak zwanych ootekach, czyli taka porcja składająca się z 20-60 jaj w takim otoczeniu specjalnej substancji tworzonej przez gruczoły dodatkowe, które na powierzchni zasycha i to jest największość gatunków zagrzebuje w ziemi takie właśnie pakiety jaj i te jaja czekają sobie do następnej wiosny. U niektórych gatunków, takich jak już wspomniany tutaj duży pasikonik zielony, czasem ten rozwój embrionalny jaj trwa bardzo długo, od minimum półtora roku do nawet 5 lat. U pozostałych gatunków wiosną, kiedy robi się ciepło, w maju z tych jaj wylęgają się młode. I tu jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Te nasze szarańczaki należą do owadów, które przechodzą tak zwany rozwój niezupełny, czyli brakuje tutaj fazy poczwarki. Natomiast wykluwają się z jaja owady, które już w zarysie przypominają postać dorosłą. Brak im skrzydeł, pokładełka, czyli specjalnego takiego narządu, którym samica składa jajka. Wygląda ono troszkę jak taki kolec wystający w tylnej części od włoka. Niektórzy pomyślą, że to może być jakieś zwierzę jadowite, które tym ukłuje. Nie, to jest specjalne urządzenie po to, by można było porcję jaj złożyć właśnie w ziemi, tak jak jest to u pasikonika. I pozostałe cieszą się tą piękną pogodą. Możemy je oglądać i niestety, kiedy w końcu września albo w październiku pojawią się pierwsze przymrozki, cała ta bogata fauna zostaje zabita przez niską temperaturę i tylko w postaci jaj lub u niektórych gatunków, jak na przykład u świerszcza polnego, dość licznego na terenach, gdzie dominują gleby piaszczyste. Przeżyją larwy w ostatnim stadium. Tu chciałem jeszcze dodać. Temat jest obszerny, więc tak skaczemy, że po tym wykluciu młode rosną i przechodzą wylinki. U świerszcza takich wylinek jest aż 11 takich etapów. U niektórych gatunków jest 5-6 i w ostatniej wylince jest to postać dorosła. No i większość z nich zimuje u nas w postaci jaj. Niestety jesienią chłody zabijają większość tej bogatej fauny i wiosną cykl zaczyna się od początku.
Aha. Panie doktorze, może odbierzemy telefon jakiś, dobrze? Już mamy, dobrze? Mhm. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Witam ojca Tadeusza i pana profesora. Ja chciałbym zapytać o takiego owada, to on występuje gdzieś w czerwcu, pod koniec czerwca, latem, tak, pod koniec lipca, taki świecący, no my to nazywamy świętojańskie robaczki. I teraz właśnie tych robaczków właśnie w tym okresie nie spotykam. Co się z nimi stało? A także chciałem zapytać właśnie o koniki polne. Też kiedyś obserwowałem, że były koniki polne, to takie najmniejsze, takie duże, skrzydlate. No w tej chwili co obserwuję, bo bardzo się interesuję przyrodą, no teraz też nie spotykam tych koników. No być może, że to chemia, opryski, one giną. No i chciałbym właśnie zaciągnąć radę, jak tutaj pan profesor te sprawy widzi i dlaczego właśnie no nie ma tych owadów, one może są, ale bardzo rzadko ją można ich spotkać.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo. No, Bóg zapłać. Cześć Bogu.
Tak, jeśli chodzi o te robaczki świętojańskie, rzeczywiście ja też od dawna nie spotykam. Choć w dzieciństwie w czerwcu, tam gdzie mieszkałem, spotykano je, widywałem je dość często. Myślę, że gdzieś na pewno liczebność mocno się zmniejszyła, choć mogą jeszcze występować. Przyczyny tego są różne i to od razu tutaj nawiążę do drugiego pytania, co się stało. No tak jak już tu wspomniałem o tej trajkotce czerwonej, która do lat 70. występowała na znacznych obszarach naszego kraju. Poza Pomorzem Zachodnim jej występowanie było podawane praktycznie z całej Polski. Jeśli weźmiemy pod uwagę chemizację, jeśli weźmiemy pod uwagę zanik siedlisk, bo to oczywiście te owady nie giną, ich nikt specjalnie, poza nielicznymi kolekcjonerami, nikt ich ze środowiska nie bierze. Tu generalnie w świecie owadów najważniejsza to jest ochrona siedlisk, nawet nie ochrona gatunkowa, poza może takimi spektakularnymi, okazałymi gatunkami jak koziorów dębosz czy jelonek rogacz, które mogą być przez kolekcjonerów, niektóre gatunki motyli jak niepylak Apollo mogą być łapane. To w przypadku pozostałych specjalnie z tej strony nie ma zagrożenia, natomiast jest zagrożenie, niszczenie i zanik siedlisk, tym między innymi zabudowa, zarastanie w przypadku prostoskrzydłych i ubytek miejsc występowania. W niektórych przypadkach po prostu przyczyny nie zostały poznane, nie udało się ich poznać, ale tak jak już wspomniałem, dla niektórych gatunków nastąpiły teraz lepsze czasy. Być może, że jest to związane z ociepleniem klimatu i kilka tych barwnych gatunków, takich jak właśnie między innymi siwoszek niebieski, to jest ten gatunek, który w czasie, kiedy się zrywa do lotu, widzimy piękną drugą parę skrzydeł barwy niebiesko-czarnej. spotykany jest dość powszechnie. Po prostu często nie zwracamy na nie uwagi. W ostatnich latach jest ich więcej, choć umieszczony jest na polskiej czerwonej liście zwierząt zagrożonych. I tak jak już wspomniałem, parę innych gatunków też, w tym tych nielicznych, zwiększa liczebność. Być może, że część tych informacji to jest efekt tego, że więcej się je teraz bada, zwraca się na to uwagę. Wcześniej osób interesujących się tą grupą było bardzo niewiele, ale generalnie na wielu miejscach z tych powodów związanych z urbanizacją, zagospodarowaniem, część siedlisk ubyła, no i po prostu jest ich dużo mniej. A jeśli chodzi o także inne przyczyny, no weźmy pod uwagę chociażby fakt, ile mamy samochodów i każdy z kierowców dobrze wie, jadąc prawie każdego dnia, po naszych drogach jeżdżą miliony samochodów i ileż to razy słyszeliśmy uderzenia w maskę samochodu lecącego dużego chrząszcza, takiego jak na przykład żuk gnojowiec, żuk leśny, żuk wiosenny. Ile uderza w nasze samochody motyli? To są, no trudno powiedzieć, ale to są miliardy w skali miesiąca czy tygodnia tylko w naszym kraju. I w końcu pojawiają się te efekty. Ja zauważyłem w tym roku silny spadek liczebności właśnie pospolitych do niedawna żuków gnojowych. To są te niebieskie żuki, które na leśnej drodze, jak idziemy na spacer, idą, często padają ofiarą pojazdów, nawet rowerów, czasem je rozdeptujemy. Dużo chodziłem po pastwiskach, widziałem ich bardzo niewiele i tak sobie, oczywiście to by wymagało gruntownego zbadania, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. Tu w sprawach przyrodniczych wnioskami musimy być bardzo, bardzo ostrożni, ale myślę, że chociażby motoryzacja nie pozostaje bez wpływu na stan właśnie tej grupy owadów.
Przepraszam, panie doktorze, już żeśmy przedłużyli znowuż. To znaczy znowuż, bo z dziećmi przedłużyłem przedtem. Czy możemy powiedzieć do usłyszenia?
Oczywiście. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Bardzo interesujące to jest.
Jeszcze powiedzieć coś na ten temat.
Ale pan to robi, pan kocha przyrodę. To widać, to słychać w głosie. W samym zapale.
No tak,
gratuluję, tak, gratuluję. Proszę?
No tak jak już wspomniałem, interesuję się tym od dziecka, ale cieszę się, że coraz więcej osób interesuje się przyrodą. Coraz bardziej dostępne są różnego rodzaju podręczniki i dotyczące rozpoznawania ptaków i owadów i sprzęt fotograficzny, który akurat w przypadku szarańczaków, tych owadów, o których dzisiaj mówiliśmy, bardzo się przydaje, bo można zrobić zdjęcie i na stronie internetowej wysłać do specjalistów, którzy pomogą oznaczyć to, że to jest bardzo cenne.
Bardzo dziękuję.
Każdy z nas może się w ten sposób przyczynić do lepszego poznania fauny Polski.
No i do pielęgnowania, do żeby zachować to wszystko, właśnie ten cały piękny świat.
Tu mamy wielki wpływ. Każdy z nas mógłby w ogrodzie zostawić chociaż parę metrów takiej właśnie wysokiej roślinności. Niekoniecznie musi być to wszystko wypielone, żeby były kopry, żeby były malwy. Nie musi być wszystko co tydzień koszone i wówczas będziemy mieli w ogrodzie także o wiele więcej właśnie owadzich mieszkańców niż jest to powszechnie, kiedy od rana co tydzień w sobotę słyszymy wokół domów jeżdżą kosiarki i przycinają i tak bardzo krótką trawę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
I pięknego dnia życzę, tygodnia. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Proszę Państwa, mieliśmy piękne spotkanie z panem kierownikiem Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur z Olsztyna, z panem doktorem Marianem Szymkiewiczem. Bardzo dziękuję.